Bezmiar. O bezmiarze życia. Bezmiar.
Moje życie z porażeniem 4K to tytuł książki autorstwa Anny Tomanek. Książki, która leży w radiowym studiu tuż przede mną, obok mikrofonu. Książki, która jest pretekstem do dzisiejszej rozmowy w audycji Bezmiar. Agnieszka Krawiec, dzień dobry. A moimi gośćmi są autorka książki, pani Anna Tomanek. Dzień dobry. I pani Brygida Tomanek, mama pani Anny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiamy przez telefon, bo jesteśmy daleko od siebie. Ja w Lublinie, a panie w Kędzierzynie Koźlu.
Tak.
Bardzo mi miło gościć panie na antenie Radia Lublin. Zacznijmy od podstawowych informacji. Jak to się stało, że pani Anno, napisała i wydała swoją pierwszą książkę zatytułowaną właśnie Moje życie z porażeniem 4K?
Tak, to znaczy ja tu powiem to, co Ania tutaj podkreślała już w niejednej odpowiedzi, po prostu Ania, to było jej marzenie, wydać książkę. Już od kilku lat ten zamysł u niej powstawał, natomiast realnie zaczęła pisać tą książkę w wieku 33 lat. Skończyła ją w wieku 35 lat i myślała, że po prostu w tym roku ją wyda. No niestety nie udało się, wydała ją mając 36 lat. Ale
najważniejsze, że wydała.
Tak. To było jej marzenie już od kilku lat. Ten pomysł się urodził i tak dojrzewał i ciągle mówi, że to tak jak gdyby jej dziecko to było. O, tak ona sobie to mówi.
To proszę jeszcze rozszyfrować naszym słuchaczom, czym jest ten skrót 4K, tytułowy skrót 4K.
To jest porażenie czterokończynowe. Porażenie mózgowe, dziecięce, czterokończynowe.
Pani Anna pisze w książce, że dziwi ją to określenie porażenie dziecięce, bo przecież odnosi się ono w tej chwili także do osób dorosłych.
Tak, ponieważ z tego się nie wyrasta, to porażenie dziecięce. Ania nabyła go podczas porodu. Są różne, ktoś może już tam w wieku iluś lat, bo różne rzeczy, różne historie się dzieją. Natomiast taka nazwa jest tego porażenia.
Proszę powiedzieć, jak wspomina pani początek, to znaczy jak przyjęła pani informację jako mama o tym, że pani córka cierpi na czterokończynowe porażenie mózgowe?
No szok, powiem pani, z tego względu, że ja przez całe 9 miesięcy byłam zdrowa, mnie nic nie dolegało, chodziłam tak jak się należy, że tak powiem, co miesiąc do lekarza, wszystko było w porządku za każdym razem. W ostatnim miesiącu byłam tylko kilka dni po terminie, już byłam w szpitalu i córka miała owiniętą, jakoś tak musiało to nastąpić krótko przed porodem w ostatnim miesiącu, że główka owinęła się pępowiną trzykrotnie i w momencie porodu po prostu zaciskała się ta pępowina na szyjce i dziecko urodziło się tak jak gdyby, jak to lekarze mówili, podduszone. Miała 3 punkty Apgara w momencie urodzenia, więc po prostu gdyby zrobiono cesarskie cięcie, Ania byłaby zdrowa.
Ale to jeszcze nie był ten moment, kiedy zdała sobie pani sprawę i pani rodzina, że to wiąże się z tak dużą niepełnosprawnością.
Nie, to jeszcze nie był ten moment i powiem pani, że chociaż w szpitalu mi powiedziano, że ma być, że będzie wdrożona na pewno iść do lekarza, że będzie wdrożona rehabilitacja od początku, bo tutaj na pewno coś będzie musiało być. Natomiast z samym początkiem, jak Ania, jak chodziliśmy, ona była tak silną dziewczynką, że ona już w wieku 2 miesięcy, ona się podnosiła tak wysoko, leżąc na brzuszku, na przykład głowę podnosiła wysoko. No bardzo wcześnie to zaczęła różne takie rzeczy pokazywać, które dzieci pokazują kończąc już 3 miesiące czy coś takiego, więc lekarze na początku myśleli, że być może, że to po prostu wszystko jakoś tak samo się poukłada. Natomiast później z każdym miesiącem dalej to zaprzestała robić tych rzeczy. I to dopiero po roku czasu, będąc już w Krakowie, gdzie zaczęliśmy leczyć ją metodą Wojty, okazało się, że to był najlepszy moment na rozpoczęcie rehabilitacji metodą Wojty, który w zasadzie tak jak gdyby został przegapiony.
W swojej książce pani Anna pisze, że proces rehabilitacji trwa, ale też, że znalezienie tych najwłaściwszych rozwiązań wspierających zdrowie to nie jest taka sprawa łatwa i oczywista, że choćby sam dobór odpowiednich leków trwał bardzo długo i że rehabilitacja tak naprawdę towarzyszy przez całe życie.
Tak, rehabilitacja towarzyszy przez całe życie. My mamy też, rehabilitujemy się do nadal. Przychodzi teraz, już mamy tą rehabilitację domową, więc pani przychodzi, rehabilitantka, do domu. Oprócz tego wiadomo, że jeździmy na turnusy rehabilitacyjne. To jest rehabilitacja, po prostu nie można tego zaprzestać z tego względu, że spastyka to wszystko by się znacznie pogłębiało i żeby nie doprowadzać do gorszego stanu, no to musi być. Rehabilitacja musi być. Nie ma możliwości, żeby zaprzestać rehabilitacji.
Pani Anna jest osobą bardzo aktywną, o czym świadczą jej różnorodne zajęcia. Mam nadzieję, że o nich dzisiaj powiemy. Ale no też trzeba podkreślić to, że właśnie taka diagnoza jak mózgowe porażenie dziecięce wiąże się z tym, że trzeba nad wieloma aspektami swojego życia pracować właściwie cały czas i cały czas wkładać wysiłek w działania właśnie takie jak choćby rehabilitacja. Że od tego nie ma ucieczki, żeby to życie było dobre.
Tak, nie ma ucieczki, nie ma ucieczki. Trzeba się skupić na tym dokładnie. To jest najważniejsza rzecz już od lat. Wiadomo, Ania ma w tym momencie 36 lat, także myślę, że każda matka, każdy rodzic mając dziecko niepełnosprawne wie, że to jest temat numer jeden, że tak powiem.
Były momenty słabości i trudności zarówno u pani Anny, jak i u pani Brygido, że mam już dość, już nie chcę więcej tych ćwiczeń, tej rehabilitacji, tych męczarni, bo przecież to wysiłek.
Nie, takich momentów nie było. To znaczy były momenty takie, że pytałyśmy, dlaczego akurat my, dlaczego Anię to spotkało, dlaczego na tej zasadzie. Natomiast to, co pani mówiła, nie, takich momentów nie było. Chociaż najcięższa rehabilitacja, którą w Mielnie miałyśmy, tam byłyśmy sporo razy, nigdy, Ania nigdy nie powiedziała, że czegoś nie zrobi. Płakała z bólu, bo niektóre były bardzo bolesne, natomiast nigdy nie powiedziała, że tego nie zrobi, że nie spróbuje. Nie było takiej sytuacji.
A jak pani to odbiera, pani Brygido? Bo jednak wspiera pani panią Annę, która najpierw była dzieckiem, teraz jest osobą dorosłą, ale też widzi pani to, że pani Anna potrzebuje wsparcia, że, no, że musi zaradzić różnym trudnościom. Podejrzewam, że dla matki to jest szczególnie też ciężki widok.
No ciężkie, bo są takie przypadki, że naprawdę ciężko jest jej, różne, nawet takie dnia codziennego gdzieś tam jak wychodzimy z domu, spotykają ją w zasadzie, można powiedzieć, do tej pory różne takie rzeczy, które ją najbardziej bolą i ja też jako rodzic, chociaż zwracam uwagę i nie wszyscy reagują tak, jakbyśmy chcieli, więc to nas boli. No po drugie, Ania nie może sama do toalety, musi iść zawsze ze mną, więc jak mnie nie ma, to wiadomo, że ktoś musi mnie zastępować. To są takie najgorsze momenty, które, no, których na przykład Ania wolałaby uniknąć, natomiast będąc osobą z niesamodzielną egzystencją, no nie ma takiej możliwości.
Mówi pani i mówią panie o tym głośno, a dziś powiedziałabym, że jest to w środowisku osób z niepełnosprawnościami także trochę niepopularne przyznawanie się do tego, bo jest taki trend, może nawet tak można powiedzieć, żeby podkreślając podmiotowość osób z niepełnosprawnością, co jest rzeczą absolutnie oczywistą i podstawową, podkreślać też samodzielność właśnie, potrzebę decydowania o swoim życiu, o swoim losie, o swojej codzienności. A są takie sytuacje, o czym też panie mówią, że nie wszystko jesteśmy w stanie sami zrobić i potrzebujemy drugiego człowieka.
Tak, i to najbardziej te podstawowe rzeczy. Najbardziej te zwykłe podstawowe rzeczy, już począwszy od ubierania się. Ania decyduje o różnych sprawach, ona sobie decyduje. I to, co ona potrafi sama zrobić przy komputerze, że ona chce na przykład sobie to zakupić, czy tamto, to ona sobie decyduje w takich różnych sprawach. Natomiast te zwykłe, podstawowe rzeczy, toaleta, ubiór, jedzenie, no niestety tutaj nie zrobi nic.
Pani Brygido, a jaką pani jest mamą? Racjonalną, bardzo wyważoną, czy może oschłą, czy może nadopiekuńczą?
No, ja myślę sobie, że oschłą to na pewno nie.
Pani Anna dogaduje.
Najlepszą.
Najlepszą, wspaniale.
że najlepszą, ja myślę, że taką najbardziej, oczywiście, że tak od początku, jak ona była mała, to nie powiem, że nie, bo patrzyłam z każdej strony, żeby jej się krzywda nie działa, bo taka prawda. Natomiast później już jak Ania dorastała, no to tam jak były różne sytuacje, że jak ona mnie wołała, że już albo to mówiłam chwileczkę, zaczekaj, spokojnie, spróbuj sama na tej zasadzie, że nie od razu ja biegnę.
Z wielkim szacunkiem i wdzięcznością pani Anna pisze o pani Brygido w swojej książce. Ja dopytam, czy pani w takiej codzienności pamięta też o sobie? Zarówno o tym, żeby coś zjeść, żeby się wyspać, jak i żeby mieć odskocznię, żeby po prostu nie zwariować.
No, nie pamiętam o sobie i to tutaj by mi Ania nawet nie dała zapomnieć. Także o jedzeniu to już w ogóle nie ma mowy. Posiłki zawsze razem zjadamy, więc tutaj nie ma z tym najmniejszego kłopotu. Natomiast... Tak, mamy czas dla siebie, Ania coś tam robi u siebie, ja też mogę godzinkę czy tam ile mi potrzeba w ciągu dnia. W tym momencie Ania już ma asystentkę, więc jeżeli jest asystentka, to ja mogę sobie nawet wyjść na godzinki dwie albo trzy. Także nie mamy czegoś takiego, że można zwariować, nie.
Bardzo się cieszę. Wspomniała pani o asystentce. Chciałam dopytać, czy korzystają panie właśnie z różnego rodzaju wsparcia samorządowego czy rządowego, czy z PFRON-u, choćby właśnie jeśli chodzi o asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, czy z różnych innych pomocy, może ze świadczeń wspomagających?
W tym roku po raz pierwszy akurat Ania ma przyznanego asystenta i chodzi pani asystentka, bardzo fajna kobieta i Ania jest zadowolona. Jeżeli to wszystko zależy od pogody, jeżeli jest brzydka pogoda, siedzą w domu, sobie rozmawiają. Jeżeli jest ładnie, wychodzą sobie na spacery, czy nawet do ogrodów, do kina, no w różne takie miejsca, a ja wtedy mam wolny czas, że tak powiem.
Pracuje pani Brygido?
Nie pracuję. Ja pracowałam do momentu, jak Ania się urodziła. Jeszcze później rok czasu pracowałam, natomiast w zasadzie nie pracuję od 92 roku. Wcześniej nie, to już nie pracuję i jestem w domu cały czas.
Pani Anno, a czym pani zajmuje się na co dzień?
Ania pracuje w Kędzierzyńsko-Kozielskim Parku Przemysłowym. Od 13 lat jest zatrudniona. Pracuje przez internet, w domu zdalnie pracuje i jest analitykiem, tak. I oprócz tego w Fundacji Park jest wolontariuszką, tak, Fundacji Park.
Ważnym elementem książki właśnie jest opowieść o tym, jak ważna jest praca dla pani Anny i podkreślenie, że praca jest istotna dla wielu osób z niepełnosprawnością i co ważne, jest możliwe, że to się nie wyklucza.
Tak, nie wyklucza się. Jest możliwe i praca jest bardzo ważna. Ania uwielbia pracować. Zawsze chciała i szukała bardzo długo i znalazła pracę i pracuje 13 lat. Także no nie wyobraża sobie, żeby nie mieć pracy i po prostu no nie wyobraża sobie takiej sytuacji. Tak, to jest tylko, tak jak ona sama mówi, to jest tylko jej. Ona robi to, co do niej należy, to, co tam od niej wymagane jest w danym momencie, także bardzo jest z tego zadowolona.
Bezmiar w Radiu Lublin.
Panie Anna i Brygida Tomanek to dziś bohaterki audycji Bezmiar. Pretekstem do rozmowy jest wydana niedawno książka zatytułowana Moje życie z porażeniem 4K. Jej autorką jest pani Anna Tomanek z Kędzierzyna Koźla. Wiemy już, że 4K odnosi nas do porażenia czterokończynowego, mózgowego porażenia dziecięcego, ale w książce pisze pani również, pani Anno, że to 4K ma inne znaczenie. Chodzi o cztery kółka, czyli o wózek inwalidzki, który z panią Anną jest właściwie od zawsze. Czy do tego można się przyzwyczaić?
Tak. Ania mówi, że dla niej to już jest norma. Tak jakby to były jej nogi. No nie ma po prostu innego wyjścia, także ona... Tak, to jest Ani krzesełko, którym ona zawsze już któryś tam z kolei ten wózek, nie pamiętamy nawet który, także zawsze sobie dobiera. Ona jest bardzo szczuplutką osobą, więc wózek zawsze ma robiony na wymiar. Przyjeżdża tutaj do nas konsultant, który ją tam mierzy i zgodnie z tymi wymiarami ma robiony wózek, ponieważ siedzisko tutaj ona ma tylko 36 do 38 centymetrów, więc ma ten wózek no taki mniejszy.
A to sprytnie, wszędzie pani się zmieści, pani Anno.
Tak, wózek jest zdecydowanie mniejszy od tych wózków 50 czy 60, bo na ogół to są standardowe wózki. Tak.
Czy obserwują panie, że coś się zmieniło, jeśli chodzi o dostępność przestrzeni publicznej dla osób poruszających się na wózkach w ciągu ostatnich tych 30 lat?
No, ja bym powiedziała w ten sposób. Na pewno jest lepiej, jest zdecydowanie lepiej, chociaż jeszcze bardzo dużo jest do zrobienia. Są takie momenty, na przykład mając wózek elektryczny, jechałyśmy wózkiem i wjechałyśmy na jeden chodnik, natomiast z drugiej strony po przejechaniu kilometra czy półtora już nie dałyśmy rady zjechać. Trzeba było się nawracać, bo tam już nie było możliwości. Krawężnik był taki wysoki. Także no różne są takie aspekty jeszcze. Tak, są schody, są nowe jakieś niby budowle jakieś powstają, ale też są schody, nikt nie pomyślał. I tu nawet nie chodzi już tylko o osoby niepełnosprawne, bo chodzi również o gdzie matki z małymi dziećmi też by skorzystały i też nie mogą, bo są takie różne sytuacje. Także jest lepiej, ale jeszcze jest dużo do zrobienia.
Pewnie szczególnie trudno jest zimą na przykład, gdy śnieg przysypuje wszystko. Słyszałam o tym, że wiele osób poruszających się na wózkach zimą nawet przez kilka tygodni potrafi nie wychodzić z domu.
Tak, i też miałyśmy taki przypadek, że nie wiem, który to był rok, było bardzo dużo śniegu, nie nadążali odśnieżać tego wszystkiego, to tak, to była prawda, nie wychodziło się z tego względu, natomiast w tym momencie na przykład jak Ania studiowała i wtedy też nam, bo to 5 lat w sumie trwały studia, też nam się zdarzyło i wracając godzina 21 czy 22 było tyle śniegu, że zdarzył nam się przypadek, że nawet raz Ania wypadła z wózka, ponieważ wjechałam w takie zaspy, że wypadła mi z wózka. Było takie zdarzenie.
To pokazuje, że trzeba być silnym i dosłownie i w przenośni, prawda?
Tak, tak.
No właśnie, czy panie mogą tak o sobie powiedzieć, że są silne, obie panie?
Ja myślę, że córka jest bardzo silna. Bardzo silna, mając, jak ją obserwuję od samego początku, jak ona czy w szkole, ona zawsze wiedziała więcej. Ona, wiadomo, nie biegała pod blokiem, siedziała w domu, więc jak skończyła lekcję, to ona szukała innych informacji, nowych, dodatkowych do danego tematu. Ona zawsze wiedziała coś więcej, co było w podręczniku. W związku z tym była bardzo dobrą uczennicą, zarówno w szkole podstawowej, jak i później w liceum. Tak, i nie odpuszcza. Ona ma po prostu taki charakter, że jeżeli coś jej nie wychodzi, że dzisiaj jej coś nie wyszło, ona nie odpuszcza. Następnego dnia bierze się za to samo. Tak długo, aż po prostu dopnie swego. O, ma to po mamie, mówi. No,
także. Wspaniale, ale też wyobrażam sobie, że musi to być momentami bardzo męczące, że człowiek ciągle musi być silny, że nie może sobie pozwolić na słabość, że nie ma miejsca na słabość w życiu.
Też zdarzają jej się chwile słabości, to w różnych takich sytuacjach też się popłacze, bo albo coś tam jej jest przykro, albo jakoś, albo nie może sobie z czymś poradzić i w tym momencie akurat bardzo to ją doprowadza do płaczu, ale następnego dnia rano wstaje, wczoraj się nie udało, uda mi się dzisiaj. Tak podchodzi do różnych spraw.
Chciałam jeszcze dopytać o jedną rzecz. Często w przestrzeni publicznej, w kontekście także niepełnosprawności i różnych chorób, ludzie wierzący mówią, że Pan Bóg zsyła tyle cierpienia, ile jesteśmy w stanie udźwignąć. I bliska mi osoba ze środowiska osób z niepełnosprawnością powiedziała, że ona bardzo nie lubi tego powiedzenia. Ona chciałaby jednak mniej mieć na swoich barkach.
No zgadzamy się w 100% z tą panią, która tak do pani powiedziała. Tak, Ania mówi, że ona wcale nie chciała być tą wybraną, także akurat myśmy też zadawały to pytania i też usłyszałyśmy właśnie, że dosłownie to, co pani przed chwilą powiedziała, także też to samo usłyszałyśmy, nawet któregoś razu Księdza zapytałyśmy dlaczego i ksiądz też nam odpowiedział, że tak, że Pan Bóg wybiera silne osoby i po prostu tym, które to zniosą i które sobie z tym poradzą i które dadzą temu radę.
Oj, chyba
A Ania
trzeba...
mówiła, że ona wcale nie chciała być taką osobą.
No właśnie. Chyba trzeba zwrócić uwagę duchowieństwu, żeby znajdowali inne odpowiedzi na takie trudne pytania.
No, tak można by powiedzieć, bo tam też powiedziałyśmy, co myślimy, także no nie zgodziliśmy się z tym powiedzeniem, tylko tyle mogę powiedzieć.
A proszę powiedzieć, co daje obu paniom siłę? Tak w codzienności i od święta, co daje właśnie taką siłę, energię do tego, że chce się wstawać, że chce się iść do pracy, że chce się zjeść i przygotować wspólny posiłek, że chce się spotkać ze znajomymi, że ma się siłę, żeby pojechać na tę rehabilitację, na turnus rehabilitacyjny.
No dla mnie siłę daje Ania. Ja siłę mam obserwując swoją córkę, ponieważ jak ona do wszystkiego dąży i na ten moment wszystko to, co sobie zamierzyła sobie studia licencjackie, udało jej się. Studia magisterskie też jej się udało. Wiadomo, że jeździłyśmy obydwie, że to ja robiłam te notatki, żeby ona miała się z tego uczyć. Ale to była taka radość, jak ja widziałam, że ona się cieszy z tego, że jej to sprawia taką przyjemność. Więc to jest dla mnie siła napędowa. Jak ja widzę, że ona bardzo czegoś chce i dokonuje tego. A Ania mówi, a ona znowu siłę bierze ze mnie, więc my tak się uzupełniamy, można powiedzieć.
Para idealna.
No tak, uzupełniamy się. Tak, duet idealny, Ania mówi.
To inaczej zapytam, a jakie macie ulubione rozrywki? Jakiś serial w telewizji, spacer, a może, nie wiem, lody albo jakiś sport?
To znaczy mamy tam jakieś twoje ulubione seriale, to oglądamy zawsze razem. Wyszukujemy sobie na internecie filmy, te, które nas interesują, więc też sobie oglądamy razem. Kawka czy herbata, wychodzimy sobie na działeczkę, sobie też razem. Także no, jest dużo takich rzeczy, które robimy razem w ciągu całego dnia.
Wspomniała pani Brygido o codzienności pani Anny, o pracy i codziennych obowiązkach i zajęciach pani Anny oraz o studiach. Ja dodam, że pani Anna ukończyła socjologię na Uniwersytecie Opolskim.
Tak, zgadza się.
Co pani Anna jako socjolożka myśli o tym, co dzieje się dziś w środowisku osób z niepełnosprawnością w Polsce, w naszym społeczeństwie? Czy społeczeństwo już dziś zaakceptowało osoby z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej? Jak to jest pani zdaniem?
Jak Ania była mała, jak już poszła do szkoły, to społeczeństwo miało taki wyraz, jak gdyby osoba na wózku to jest ktoś gorszy. Bardzo dużo oznak tego Ania zaznała. Przychodziła ze szkoły z płaczem już w trakcie drogi. Bardzo dużo złych rzeczy, które Ania zaznała. Natomiast z każdym rokiem powiem, że było lepiej. Chociaż zdarza się nawet teraz i w zeszłym roku nam się zdarzyło, zdarza się, że ktoś się znajdzie, że się śmieje, że palcem pokazuje, nie podejdzie, żeby zapytał, co się stało. Nie mamy nic przeciwko temu, jeżeli ktoś by chciał zapytać, ale wyśmiewając się, nie pytając, nie znając Ani i mówiąc takie rzeczy, no są to sytuacje, które do tej pory są negatywne. Ania mówi, że bardzo jej na tym zależy i bardzo by chciała, żeby osoby niepełnosprawne po prostu były traktowane normalnie. Normalnie. Żeby nareszcie stały się wszyscy, w każdej sytuacji, pełnosprawnymi członkami tego społeczeństwa. Bo tak dalej nie jest. Nie tak dawno Ania chciała sobie kupić narożnik i chciała go sobie kupić na raty sama. No natomiast pani zadała jej pytanie, czy ona umie czytać, czy ona w ogóle rozumie, co się do niej mówi. Widząc tylko, że jest na wózku. Więc niestety stereotypy jeszcze istnieją i no nie wiemy, kiedy całkowicie znikną i czy w ogóle do tego dojdzie. Ale chcielibyśmy, żeby po prostu to zanikało z roku na rok.
I myślę, że takim zmianom na lepsze służy choćby książka pani Anny, czy nasza radiowa audycja i nasza radiowa rozmowa. Chodzi o to, żeby jak najwięcej takich informacji o możliwościach, o życiu, o codzienności, jako właśnie normalny pakiet informacji trafiło do przeciętnych czytelników, słuchaczy, widzów.
Tak. Tak, bardzo by nam zależało, żeby przeczytali to uważnie i żeby każdy wysnuł swoje wnioski, jak czuje się osoba, która jest traktowana w ten sposób. Tak, że z innej perspektywy, że oni zobaczą, jak to jest, bo do tej pory to na pewno nie wiedzieli. Natomiast Ania to tak opisuje, że ja myślę, że dużo osób tutaj coś z tego wyniesie. Zresztą mamy już tego efekty, ponieważ Ania otrzymuje tyle różnych opinii na temat tej książki od osób, które ją przeczytały, i to same pozytywne. No tak wspaniale nam się to czyta, jak każdy pisze, że nie miał pojęcia, że na przykład tego, że tego nie wolno. Także ludzie, co niektórzy boją się, co niektóre osoby pisały, że się boją podejść do osoby niepełnosprawnej, bo nie wiedzą, jak zacząć rozmowę, czy kogoś nie urażą. No różne są.
I trzeba to takie też troszkę zrozumieć, prawda?
Tak.
Że nie chcą urazić.
Tak, ale to jest inne zachowanie. Natomiast osoby, które się wyśmiewają, pokazują palcami i jeszcze wulgarnych słów używają, no po prostu tutaj to już z tym się nie zgadzamy i na pewno nigdy się nie zgodzimy.
To jest dobry moment, żeby przypomnieć tytuł książki pani Anny Tomanek, Moje życie z porażeniem 4K. I żeby powiedzieć, że książkę nie tylko można przeczytać, ale można też jej posłuchać z audiobooka z internetu.
Tak, można ją posłuchać tak w formie internetu, ale książka jest darmowa. Kto sobie zażyczy i pisze do nas albo dzwoni na Ani numer, który był podany wszędzie, my do każdego wysyłamy. Także książka w zasadzie mogę powiedzieć, że już wędruje po całej Polsce. Tyle żeśmy już powysyłały tych książek.
Dotarła też do nas, do Lublina. Bardzo się cieszę. Również jestem po lekturze książki. Bardzo serdecznie jej gratuluję.
O bezmiarze życia. Bez miar. Audycja Agnieszki Krawiec.
Panie Anna i Brygida Tomanek są dziś gośćmi Radia Lublin w audycji Bezmiar. Rozmawiamy w kontekście książki, pierwszej autorskiej książki pani Anny Tomanek zatytułowanej Moje życie z porażeniem 4K. Skoro marzenie się spełniło, to pytanie, czy będzie kolejna książka pani Anno?
No, na ten moment Ania mówi tylko, ja nie mówię nie. Na razie cieszy się i napawa się tym swoim sukcesem, który ma, natomiast ona już w różnych momentach mnie zaskakiwała, więc ja nigdy nie wiem, czego ona jeszcze dokona i co ona zrobi. Ona po prostu lubi pisać i takoś jak skądś jej się to bierze, to ja nie wiem, natomiast ona uwielbia pisać, więc Ania na ten moment nie mówi nie. Mówi, to się okaże. Na razie się cieszy, bardzo się cieszy z tego wydania tej książki, a co będzie dalej, no zobaczymy.
Książka powstała dzięki wsparciu nowych technologii. Dzisiaj bez nowych technologii trudno nam sobie wyobrazić pracę. Chyba każdemu z nas, także osobom z niepełnosprawnością, prawda pani Anno?
Tak, to tutaj chodzi pewnie o okładkę, którą Ania przy pomocy tych nowych technologii opracowała sobie sama okładkę. Tak, przy pomocy sztucznej inteligencji Ania opracowała sobie tą okładkę, którą bardzo chciała, żeby ta okładka była.
Nie zdradzimy za wiele, okładkę można znaleźć, podejrzeć w internecie, ale pani Anna na niej jest.
Tak, można powiedzieć, że to jest Ania, dziewczyna na wózku i to ruda, to jest
no właśnie
znak szczególny Ani, jej ulubiony kolor włosów, także...
No i te gwiazdy do tego, Ania. Bardzo metaforyczne.
Tak. Piękna okładka, każdemu się podoba piękna okładka. Ania sobie sama ją wymyśliła i bardzo się podoba wszystkim.
Pani Anno, a technicznie jak korzysta pani z nowych technologii, z komputera? Spastyczność, porażenie czterokończynowe, spastyczność pewnie nie ułatwiają tego.
Ania na klawiaturze wszystko robi nosem, obojętnie co. Przy klawiaturze ona wszystko robi nosem. Na komórce natomiast wszystko pisze palcem. Jednym palcem tylko, tak, na komórce. I musi mieć wtedy też klawiaturkę. Nie może mieć komórki dotykowej, bo tam sobie nie poradzi.
To znaczy, że trochę dłużej to zajmuje pani Annie niż pewnie pani Brygido, takie wyklikiwanie w telefonie?
Może troszkę dłużej na telefonie. Natomiast na komputerze ona już jest tak zapoznana z tą klawiaturą, że ona nawet nie patrząc na monitor, pisze wszystko, co chce napisać. Dopiero jak napisze tam ileś tych zdań, sprawdza, czy wszystko jest w porządku. Tak po prostu na pamięć wszystko już pisze. Tak jest wprawiona w to wszystko.
To jest coś niesamowitego, że jest pani w to właśnie wprawiona, że ten komputer, internet otwierają też na świat. Nie tylko na realizację siebie w pracy i realizację zadań, ale też na kontakty z innymi ludźmi, prawda?
Tak. Ania akurat lubi kontakty z innymi ludźmi, bo ona szkołę podstawową miała nauczanie indywidualne, liceum też. Natomiast jak poszła na studia, wiadomo, że musiałyśmy jeździć na uniwersytet, więc to były dla niej lata wspaniałe, bo nareszcie była wśród grupy rówieśników w zasadzie i pełna sala. Także to były dla niej wspaniałe lata, że tak powiem.
W książce pisze pani także o szczególnie trudnych momentach życia, o trudnej relacji z ojcem, ale nie o to chciałam zapytać. Chciałam zapytać o to, czy poza tym, że są panie takim duetem idealnym, jak już usłyszałyśmy, to czy mają panie bliskich wokół siebie, osoby, na których mogą panie polegać, na które mogą panie liczyć?
Tak, mamy. Mamy. To jest siostra Ani z rodziną, z mężem i z dwójką dzieci. Zawsze możemy na nich liczyć w każdej sytuacji, jaka się przydarzy. No i ciocie jeszcze mamy, czyli moje siostry. Także mamy rodziny. Mamy znajomych, którzy też pomagali nam tutaj, bo my mieszkamy gdzie indziej, gdzie teraz moja córka. Także mamy wokół siebie naprawdę sporo dobrze życzących nam ludzi.
To jest bardzo, bardzo ważne. W dzisiejszych czasach to internet też ułatwia kontakt z ludźmi też spoza rodziny i spoza najbliższego grona, prawda? Że dzięki tym technologiom ten świat jest jakoś taki mniejszy trochę, bliższy.
Tak, można tak powiedzieć. Ania ma bardzo dużo osób znajomych, oczywiście z niepełnosprawnościami różnego rodzaju i nie tylko, bo osób zdrowych też, z którymi pisze bardzo często, z niektórymi to na co dzień, nie wyobraża sobie, żeby nie było tam przekazywanie różnych, a mnie się dzisiaj to przydarzyło, a tobie to, więc taka relacja, że tak powiem, każda zdaje sprawę z tego, co się dzisiaj przydarzyło. Wręcz już z niektórymi, że nawet, że to relacja przyjacielska. Jest sporo takich osób.
Ale to nie jest tak, że wyłącznie możemy się kolegować z osobami z niepełnosprawnością. Jak to jest w rzeczywistości?
Nie. To na pewno tak nie jest, że wyłącznie z osobami z niepełnosprawnością, bo Ania ma i takie osoby zupełnie zdrowe, które już od młodzieńczych lat, jeszcze jak była w szkole podstawowej, przychodziły do domu, zabierały ją na spacery. Ze studiów są przecież zdrowe osoby, które i do tej pory Ania utrzymuje kontakt, nawet się odwiedzamy, także to nie tylko osoby niepełnosprawne.
Raz jeszcze serdecznie gratuluję książki pani Anno. Jestem pełna podziwu dla pani obu, dla ich aktywności i pełna podziwu dla tej relacji, jaką panie zbudowały, matka, córka. To jest naprawdę coś pięknego i budującego. Chciałam dopytać o plany i marzenia. Czy są na najbliższe lata?
Ania, masz jakieś plany i marzenia? Ciężko jej teraz powiedzieć, mówi. Na razie to my planujemy, tylko odwiedzamy różne instytucje, że tak powiem, to przedszkola z niepełnosprawnością. Wszystkie te osoby, które do nas dzwonią, a chciałyby książkę, czy z biblioteki, czy z ten, to my po prostu jedziemy i dajemy te książki, żeby jak najwięcej osób. Jest taki aktywny czas mamy teraz, że tak powiem.
To dobrze, bo to znaczy, że książka przebija się i dociera do odbiorców, więc to jest bardzo dobra informacja, ale rzeczywiście pewnie trochę wysiłku kosztuje teraz panie obie.
No, kosztuje troszkę wysiłku, ale powiem pani i chcemy, żeby to wybrzmiało, bo Ania tą książkę napisała, to jest prawda, ale Ania wysłała do 22 wydawnictw prośbę o wydanie tej książki i propozycję. I żadne z tych wydawnictw nie odezwało się do nas. Nikt nie chciał wydać i stąd nasze takie niesamowite gratulacje dla sieci badawczej Łukasiewicz razem z Instytutem Technologii i Eksploatacji, którzy zdecydowali, że wydadzą tą książkę i tak no tak się cieszymy, że znalazł się to, ta sieć badawcza, która wydała i spełniła to Ani marzenie, że po prostu i tylko mówimy tak same do siebie, Ania do mnie, a ja do niej, że niech te wydawnictwa wszystkie żałują, że książka ma taki oddźwięk i tyle osób ją chce przeczytać.
A co ważne, książka dotrze także na przykład do osób głuchych, które często nie sięgają jednak po literaturę. To dzięki Łukasiewicz Instytutowi Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa, który opracował książkę na polski język migowy.
Tak, tak. Też będzie jeszcze to wydanie, także taki no przepotężny, że tak powiem, zasięg ma ta książka i to dzięki właśnie sieci badawczej Łukasiewicz. Także ogromnie się z tego cieszymy i dziękujemy im bardzo.
Cieszymy się również, że ta książka się ukazała i polecamy ją słuchaczom Radia Lublin. Zadam jeszcze jedno trudne pytanie chyba na koniec. To nie jest tak, że lektura książki o życiu osoby z niepełnosprawnością musi być smutna albo zatrważająca, jak niektórzy mogą myśleć. Jest tutaj bardzo dużo jasnych miejsc, takich, które innym osobom z niepełnosprawnością mogą dawać też nadzieję na to, że dla każdego w naszym społeczeństwie jest miejsce, że warto mieć marzenia, że warto się rozwijać. Pani Anno, czy pani mimo tych różnych trudności, które przecież były niezależne od pani, czy pani akceptuje siebie i swoje życie w pełni?
Teraz już tak. Odpowiada mi tutaj Ania, że teraz już tak. Tak, ale mówi, że to był proces, który trwał w zasadzie od początku. To nie było tak, że ona od razu siebie zaakceptowała. To był proces i on cały czas trwa. Z niektórymi rzeczami się nie godzi, natomiast wie, że tutaj tak jakby nie było wyjścia.
Co podpowiedziałaby pani innym osobom, być może z innymi niepełnosprawnościami, z innymi chorobami, z jakimś cierpieniem, które są w trudnym momencie życia, kiedy trudno im jest właśnie zaakceptować to, jak ono wygląda.
Ania tutaj uważa i wszędzie to podkreśla, że najważniejsze jest to, żeby żadna niepełnosprawność nie ograniczała myślenia osoby niepełnosprawnej o sobie, ani o drugim człowieku, żeby po prostu każdy spełniał swoje marzenia. I powiem pani, że mamy bardzo dużo pism od osób niepełnosprawnych, które tak ciepło piszą i mówią, jeżeli tobie się udało, ja też będę próbować. I na studia pójdę i inne rzeczy. Będziemy próbować. Każda osoba może dać coś od siebie, pomimo swojej niepełnosprawności. Tylko musi w to uwierzyć, a może to dać, tylko że trochę w inny sposób. Ale to jest możliwe.
Dlatego tym bardziej warto przeczytać książkę pani Anny Moje życie z porażeniem 4K. Bardzo serdecznie dziękuję obu paniom za rozmowę. Było mi bardzo miło.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
Trzymam kciuki za to, żeby lato było przepiękne w Kędzierzynie, żeby urlop też był wspaniały, udany, żeby wszystko się spełniało tak jak trzeba. No i myślę, że po takiej akcji promocyjnej chwila odpoczynku i trzeba będzie siąść do kolejnej książki, pani Anno.
Dziękujemy bardzo.
Pani Anna i Brygida Tomanek, pozdrawiam serdecznie z Lublina. Audycja Bezmiar do posłuchania także w podcastach. Agnieszka Krawiec, do usłyszenia.
Bezmiar.